Nikt w Polsce dokładnie nie wie, ilu radzieckich żołnierzy stacjonowało w naszym kraju do 1956 roku. Ilu i gdzie. Nie mieliśmy podpisanej ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich żadnej umowy regulującej tę sprawę. Po 1947 do Polski przyjeżdżają Polacy w przebraniu. Większość z nich to byli czerwonoarmiści z pochodzeniem polskim.
Następuje restrukturyzacja polskich sił zbrojnych, usuwanie się z wojska polscy oficerowie, przedwojenni. Należy stworzyć armię ludową, zgodnie z maksymą wcześniej panującą, nie Matura, lecz Chęściara.
Jarosław Burchardt, historyk.
Po wojnie wystarczyło naprawdę 7 klas szkoły podstawowej, bądź zaczęte liceum i można było już startować, tak można powiedzieć, ubiegać się o karierę oficera.
Armia Czerwona rozlokowuje na terenie Polski swoje uderzeniowe jednostki. Powstaje koncepcja utworzenia szerokiego łańcucha sił sowieckich w Polsce, NRD, Czechach i na Węgrzech. Co robi Armia Czerwona na terenie Polski od wojny do 1956 roku? Na próżno szukać tych informacji w źródłach. Nikt z władz polskich nie śmiał zapytać o to towarzyszy radzieckich w Moskwie. Po co tu jesteście, ilu was jest i co robicie?
Sądzi się, że armia sowiecka jako priorytet dla Polski wyznaczyła siły pancerne i siły lotnicze. Rozwijano sieć lotnisk polskich, rozwijano sieć jednostek pancernych, zmechanizowanych. Mamy tutaj szkołę pancerną w Poznaniu, która szkoliła specjalistów broni pancernej. Wrocław szkolił specjalistów wojsk zmechanizowanych. Szkoły lotnicze, to nie tylko Dęblin, ale także Radom. Ośrodki te miały wykształcić określoną kadrę, ale wszystko to miało służyć pod rozkazami sowieckimi. Trochę te fakty się nagina i dość niedobrze, że mieliśmy te niezależne niby siły zbrojne, że jak słyszy się często, oficerowie służb specjalnych PRL-u służyli na korzyść państwa polskiego. No, nie zakłamujmy historii, a ją odkłamujmy.
Rozlokowanie sił radzieckich w Polsce było podporządkowane koncepcji wojny z NATO. Jej areną miała być również Wielkopolska.
Towarzysze, nasz region przecina magistralę kolejową łącząca Moskwę z Berlinem. Spójrzcie na mapę. Przebiega tędy główne uderzenie radzieckie na zachód. Wiecie, co to znaczy.
Istnieją dwa operacyjne pomocnicze kierunki uderzeniowe Sowietów. Pomorze, Jutlandia, północne Niemcy. Drugi kierunek, uderzenie z NRD z rejonu Chemnitz w rejon Norymbergi. Najkrótsza droga do Paryża wiodła jednak przez Poznań. Należało ochronić przyjacielskie jednostki ze wschodu przed działalnością obcych wywiadów i ciekawskich miejscowych. SB prowadzi sprawę obiektową Tarcza, m.in. w podpoznańskim Czerwonaku. Funkcjonariusze chronią radziecką jednostkę łączności.
Konieczność prowadzenia sprawy wynika z potrzeby ochrony kontrwywiadowczej jednostki czasowo stacjonującej w miejscowości Czerwonak.
Mamy rok 72 i mamy czasowo. Czy była przed 72? Możemy sądzić, że tak, że te same funkcje ta jednostka pełni. Oprócz jednostki Armii Radzieckiej w Czerwonaku wiemy o dwóch innych jednostkach, które istniały w rejonie Poznania, bądź w Poznaniu, bądź pod Poznaniem. Była to stacja radiolokacyjna wstępnego przeszukiwania znajdująca się na lotnisku Ławica. Do początku lat 70. ta stacja istnieje. I druga, znacznie większa jednostka, o której powiemy za chwilę, jednostka łączności specjalnej, która znajdowała się w miejscowości Września, z wysuniętym posterunkiem radiolokacyjnym w miejscowości Sokołowo.
Czym zajmuje się jednostka w Czerwonaku? Czytamy dalej dokument SB z 1972 roku.
Zadaniem jednostki łączności jest konserwacja na powietrznej linii telefonicznej Moskwa-Berlin, eksploatowanej przez wojska radzieckie.
Obiekt znajdował się bezpośrednio przy ulicy Gdyńskiej.
Od strony Poznania ograniczony jest szkołą podstawową. Jadąc od strony Wągrowca, bezpośrednio za obiektem znajduje się budynek, w którym
mieszka dowódca i jego zastępca wraz z rodzinami.
Dalej znajdują się magazyny gminnej spółdzielni. Brama wejściowa do obiektu jednostki znajduje się przy ulicy Leśnej.
Wartownik pełni służbę za bramą. Cały obiekt otoczony jest parkanem z płyty betonowej.
Nie różni się od sąsiadujących zabudowań i nie uwidacznia żadnych cech jednostki wojskowej. Z powyższych względów ochraniany obiekt nie jest narażony na wizualną penetrację ze strony dyplomatów. Dobrze schowany, dobrze zamaskowany, ale wszyscy w miejscowości Czerwonak wiedzą, że są tam, mówiąc kolokwialnie, Ruscy. I z Ruskimi można robić interesy, o których za chwilę się dowiemy.
Dokument wymienia spółdzielnie i sklepy, w których Rosjanie kupują żywność. Dlaczego to tak ważne dla służby bezpieczeństwa? A gdyby ktoś tak chciał otruć czasowo przebywających w Czerwonaku żołnierzy Armii Czerwonej?
Można było przeprowadzić sabotaż? Nie, nam nie jest do śmiechu. Zauważ, pod kontrolą będzie centrala zaopatrzenia produkcji mleczarskiej, piekarnia, kombinat ogrodniczy, wojewódzkie przedsiębiorstwo przemysłu mięsnego. Można było sprowokować tajemniczą biegunkę, po której do tajnej jednostki może dostać się imperialistyczny szpieg. Myśl tymi kategoriami. Mimo, że piszą bzdury, bo sami nie wierzą w to, co piszą, że ludność miejscowa, nie stwierdzono również kontaktu z miejscową ludnością cywilną. To jest absurd. Od momentu, jak pojawili się tu Rosjanie, był tak zwany handel wymienny.
Dla radzieckich żołnierzy Polska to niemal Zachód. Chcą tu zarobić, a mają co zaoferować ludności cywilnej. Paliwa nigdy nie brakowało w armii radzieckiej. Żołnierze przywozili ze wschodu złoto, później sprzęt elektroniczny, produkowany bez licencji, wzorowany na niemieckich, francuskich, brytyjskich czy amerykańskich konstrukcjach.
Ponadto na terenie jednostki znajdowała się kantyna, która zaopatrywana jest raz w miesiącu przez ruchomy punkt sprzedaży z Legnicy. Wiesz, co to jest ruchomy punkt sprzedaży? Widziałeś kiedyś coś takiego? Ja kiedyś widziałem w wojsku. Jest to fenomenalna rzecz. Uratowała mi życie na poligonie. To przyjeżdża star u nas w naszym wojsku, budka, wewnątrz regały wypełnione deficytowym towarem pod tytułem, no nie mówimy o ciastkach, nie mówimy o cukierkach, tak mówimy o alkoholu ogólnodostępnym, jak jest piwo. I to na poligon do nas przyjeżdżało, tutaj do nich przyjeżdżało z papierosami, artykuły papiernicze, koperty, znaczki, listy.
Żołnierze nie korzystają z kina Warta, które znajduje się po drugiej stronie ulicy, ponieważ na terenie jednostki są wyświetlane filmy 3 razy w tygodniu.
Jednostka korzysta ze stacji PKP w Czerwonaku, która znajduje się 400 metrów od obiektu.
SB wie, ilu mieszkańców wsi wyjeżdżało za granicę i w jakim celu. Ci ludzie są obserwowani, mogli być przecież zwerbowani na wycieczce przez wywiad państw NATO. Funkcjonariusze przyglądają się życiorysom mieszkańców Czerwonaka. Być może któryś będzie bacznie przyglądał się jednostce i doniesie o wszelkich dziwnych sytuacjach oficerowi prowadzącemu. O osobach, które kręcą się po ulicy Gdyńskiej czy Leśnej. Plan operacyjny przewiduje ustalenie kontaktów żołnierzy Armii Radzieckiej z ludnością cywilną.
Bądź pan piekarz, który przywozi bułki, bądź z zakładów mięsnych, może czasami chcieć zawrzeć bliższy kontakt z żołnierzem Armii Radzieckiej. Dlaczego jest to pytanie? Być może jest to podstawiony pracownik wywiadu amerykańskiego bądź też brytyjskiego. Oni to zakładali.
SB zabezpieczało również obiekt przed penetracją dyplomatów i cudzoziemców. Parasol nad jednostką otworzył również kontrwywiad radziecki, który prześwietlał swoich ludzi. Wyjazd do Polski był nagrodą. Jeżeli cokolwiek by się stało, żołnierz jechał w drugą stronę, nad ocean lodowaty, nad morze arktyczne, gdzie nie ma czym oddychać, gdzie cały czas unosi się smog, gdzie ludzie padają jak muchy. Sowiecki żołnierz wiedział, że w Polsce złapał Pana Boga za nogi. Wróćmy do akt. Jest rok 1965.
Komenda Milicji Obywatelskiej, słucham.
Obywatelu sierżancie, tu Tarnowo Podgórne. W Rumianku przerwano łączność na tym kablu radzieckim.
Cholera jasna, czy wiecie, co to znaczy?
A gdyby w ciągu tych paru minut Amerykanie zrobili enter, rozumiesz, nie ma łączności, ten nie ma kontaktu, czyli ktoś przeciął, bo ktoś zaatakuje. Słuchaj, oni są do tego szkoleni.
Jakieś poskręcane druty wisiały na tym kablu. Skąd sprawcy wiedzieli, że to napowietrzna linia radziecka? Sabotaż?
Ten żołnierz radziecki mówił, że zakłócenia były o północy. Iskrzyło im coś się w centrali. Dwie grupy awaryjne z Poznania i z Kwierzyny przyjechały.
Zaraz zadzwonię do Poznania i ich uspokoję, że mamy odlewy gipsowe, śladów butów i kół motocykli. Szkoda tylko, że tak zadeptali ci ze Kwierzyny ziemię. Pies nic nie wyczuł.
Milicja rozpoczyna dochodzenie. Rozmawia z mieszkańcami Rumianku. Ciekawe informacje przekazuje funkcjonariuszom Szymczak Jan, syn Zdzisława. Mężczyzna mieszkał 300 metrów od miejsca, w którym owinięto drutem kabel Moskwa-Berlin.
Nic nie widziałem i nie słyszałem, żadnych motocykli. Ale synowie Mietka, tutaj sąsiada, mają motocykle z 4 chyba, a nigdzie nie pracują. To są chuligani, mają kolegę, Plesnera chyba, tak się nazywa. Ten Plesner miał wyrok za chuligaństwo.
Czym mogło grozić to? No tutaj kto naraża na osłabienie obronności, nasze siły zbrojne, paktu i tak dalej, podlega karze aż do kar śmierci. Tak mówił ówczesny kodeks karny.
Śledztwo zostaje umorzone wobec niewykrycia sprawców. W styczniu 1970 roku napowietrzna tajna speclinia została uszkodzona w czasie wycinki drzew. Niezadowolony konsulat radziecki w Poznaniu wzywa do siebie na dywanik funkcjonariusza SB. Nawet jeśli ZSRR był zaprzyjaźnionym państwem, to jednak obowiązywało prawo, a prawo nie mówiło nic o tym, że dyplomaci radzieccy sprawują nadzór nad polską milicją.
To było tak, towarzysze. Robotnicy poszerzali drogę, cięli drzewa, no i stało się.
Trzy razy? Trzy drzewa przez przypadek upadły?
Sprawdzimy, towarzysze, tę ekipę.
Jeszcze niedaleko. Jak to się nazywa ta wieś? Dąbrówka. Drut ktoś przerzucił przez linę, przywiązał do drzewa. To też niby przypadek? Niedługo trzeba będzie z Legnicy posiłki sprowadzić i postawić żołnierza przy każdym słupie.
W ludowej ojczyźnie kradzież mleka w PGR-ze była sprawą polityczną, osłabieniem potencjału gospodarczego państwa. Tak więc można sobie wyobrazić, czym było uszkodzenie wojskowej linii Moskwa-Berlin. Dla SB była to sprawa polityczna, dla Rosjan sabotaż. Służba Bezpieczeństwa bierze się do pracy. W 1972 roku funkcjonariusze posiadają dwóch tajnych współpracowników. Ich pseudonimy to Kruk i Judyta. Korzystają też z kontaktów operacyjnych. Roman, sekretarz, kierownik. Gdyby się uprzeć, można się domyśleć, kim byli donosiciele. Ilu w Czerwonaku mogło być sekretarzy i kierowników. Oczy i uszy SB i TW skierowane zostały w stronę nienagannych w zachowaniu, przynajmniej w teorii, żołnierzy Armii Czerwonej.
Ty, patrz. Widzisz?
Toż to nasz porucznik. Krwawi z ręki.
Ty, leje się z niego jak na froncie.
Nie podchodzimy. A jak ma pistolet?
Żyga jak kot.
Nadmienia się, że według informacji porucznik był ubrany po cywilnemu, bez nakrycia głowy, ubrany był w kurtkę ortalionową koloru brązowego z kołnierzem, z misiem oraz spodnie zielone wojskowe. Własne wnioski. Notatkę przedłożyć do decyzji kierownictwa Komitetu Komendy Powiatowej Milicji Obywatelskiej Poznań.
Autorzy dokumentu mieli dużo odwagi, że opisali nocne alkoholowe wyczyny żołnierza bohaterskiej, nieskazitelnej, zaprzyjaźnionej i, jak to pisano w duchu nowomowy, czasowo przebywającej w Czerwonaku Armii Czerwonej. Kolejne dokumenty związane z pijanym porucznikiem otrzymują status tajne specjalnego znaczenia.